czym w ogóle jest higiena cyfrowa, nie? Bo słyszymy o higienie intymnej.
To są zachowania chroniące zdrowie związane z używaniem nowych technologii. Możemy się dziwić na początku, ale jaka higiena cyfrowa? O co chodzi? Mam czyścić swój telefon? Możemy się narazić na uszczerbek na zdrowiu psychicznym, fizycznym nawet, no i społecznym. Ojejajaja, to dzieci w internecie robią takie straszne rzeczy. Ja zawsze wtedy mówię, dorośli robią jeszcze gorsze. My nie jesteśmy w stanie jako dorośli upilnować dziecka w sieci. To jest plaga takiego zachowania, że dziewczynki otrzymują nagie zdjęcia od obcych mężczyzn albo są proszone o nagie zdjęcia.
Więc jak tu chronić swoje dziecko przed tym?
Pewne zakazy, czy też bardziej ustalenia takie, one muszą funkcjonować, prawda? Ale one muszą być rozumiane przez dziecko. Te produkty technologiczne produkowane są w sposób, który bazuje na słabościach naszego mózgu. To bardzo dobra zasada, która po prostu uwalnia życie z dnia na dzień.
To teraz już oficjalnie. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów w Dresie. Dzisiaj będziemy poruszać ważny i poważny temat. Temat higieny cyfrowej i tego, jak tłumaczyć naszym dzieciom, jak wychowywać nasze dzieci w tym świecie, w którym social media są już czymś tak zupełnie normalnym i naturalnym, a jednak mimo wszystko bardzo też niebezpiecznym. Ale zanim przejdziemy do tego odcinka, chciałam Was bardzo serdecznie prosić, żebyście subskrybowali mój kanał na YouTubie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dali łapkę w górę, komentowali. Jeżeli słuchacie mnie na Spotify'u albo Apple Podcast, to wystawienie oceny będzie również wspierało mój rozwój. I chcę z Wami zawrzeć taki pakt. Dlatego, że nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo ma to duży wpływ. Bez Was ten podcast nie istnieje. Jeżeli ja nagrywam odcinki, których nikt nie słucha, to ten podcast się nie rozwija. I to samo słuchanie też nie wystarcza w dobie dzisiejszych social mediów, czyli to Wasze zaangażowanie w postaci lajków, subskrypcji, komentarzy, oceny jest bardzo, bardzo ważne. Więc z mojej strony chciałam Wam obiecać, poza tym, że będzie ten podcast się coraz bardziej rozwijał, to że jeżeli, nie będę podawała daty, ale jeżeli to zaangażowanie będzie, jeżeli będziemy razem budować tą społeczność, to obiecuję Wam te rozmowy w Dresie na żywo z wspaniałymi gośćmi, na które każdy z Was będzie mógł przybyć i wysłuchać rozmów, powtórzyłam się. A teraz już po bardzo długo gadałam, przechodzimy do tego dzisiejszego odcinka. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję. Zapraszam na tą rozmowę. Madziu, bardzo mi miło Ciebie tutaj gościć w Rozmowach w Dresie dzisiaj.
Cześć, dzięki za zaproszenie.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie ważnym i takim, bym powiedziała, ciężko o temat, który byłby bardziej na czasie. I dotyczy nas wszystkich. Chciałam zacząć tą rozmowę od takiego pytania, czym w ogóle jest higiena cyfrowa, nie? Bo słyszymy o higienie intymnej, takiej higienie, a higiena cyfrowa trochę może brzmieć jeszcze obco.
Tak, ale próbując ją zrozumieć, warto właśnie do tej higieny intymnej czy do higieny jamy ustnej się odwołać, bo skoro mamy tu słowo higiena, to coś musi być na rzeczy. I higiena cyfrowa to są po prostu zachowania chroniące zdrowie, tak jak higiena jamy ustnej to też są zachowania chroniące zdrowie, zdrowie naszych zębów, czy higiena jamy, higiena intymna. Więc tak samo rzecz się ma z higieną cyfrową. To są zachowania chroniące zdrowie związane z używaniem nowych technologii. Chodzi o to, że nowe technologie komunikacyjne, takie jak telefony, komputery, tablety, okulary do rozszerzonej rzeczywistości, mnóstwo różnych smartwatche. One wszystkie bardzo silnie oddziałują na nasze zdrowie. To nie jest wiedza powszechna, więc my możemy się dziwić na początku, ale jaka higiena cyfrowa, o co chodzi, mam czyścić swój telefon? No, tymczasem przez środowiska medyczne jest to nawet uważane za nowe zachowanie prozdrowotne. Więc w higienie cyfrowej chodzi o to, żeby podejmować pewne zachowania, które pomagają nam używać nowych technologii w sposób dla nas, powiedziałabym, bezpieczny, czy też wręcz sprzyjający po prostu. Bo jeśli tej higieny cyfrowej nie ma, czyli jeśli pewnych zachowań nie podejmujemy, będziemy o nich rozmawiać pewnie za chwilę, jakie to zachowania, no to właśnie możemy się narazić na uszczerbek na zdrowiu psychicznym, fizycznym nawet, no i społecznym.
No tak, bo patrząc nawet na statystyki, które chyba są teraz w większości z nas dobrze znane odnośnie depresji też wśród młodzieży, ciężko trochę tego nie powiązać z technologią, social mediami. No ten problem być może nie był tak dobrze zbadany też, nie wiem, za czasów naszych rodziców czy dziadków, ale myślę, że gdzieś to się bardzo dobrze ze sobą łączy. To jakie to są takie zachowania, które my powinniśmy wdrożyć do swojego codziennego życia? I celowo mówię na razie o nas jako dorosłych, bo twoja książka jest też o takiej świadomości jako rodzica i o tym, jak swoje dzieci wdrażać do tego świata technologii, ale mam wrażenie, że my jako dorośli też sobie z tym nie radzimy.
No w ogóle połowa książki jest o dorosłych. Ja chciałam napisać książkę o dorosłych, tak w ogóle. Czyli taką książkę, która mi trochę potrząśnie i bez względu na to, czy mamy dzieci, czy nie, pokaże, co nowe technologie zrobiły z naszym życiem, co zrobiły z naszymi relacjami, z życiem zawodowym, z satysfakcją z życia w ogóle, z tym, co my myślimy na swój temat i na temat tego, jak nam się żyje. Ale wydawca powiedział, wiesz, dorośli mogą jeszcze nie wierzyć, że mają ten problem, a rodzice dorośli, którzy mają dzieci, już wiedzą. Rzeczywiście tak jest, że mamy taką trochę obsesję, wiesz, mówienia o tym, ojejajaja, te dzieci w internecie robią takie straszne rzeczy. Ja zawsze wtedy mówię, dorośli robią jeszcze gorsze, bo na przykład serwisy pornograficzne ze swobodnym dostępem dla każdego stworzyli dorośli, a nie nasze dzieci. I oczywiście musimy rozmawiać o tym, że średni wiek pierwszego kontaktu z pornografią to jest 11 lat. Ale dzieci tego sobie nie wymyśliły, tak? Stworzyły to poważne biznesy, poważne mam na myśli duże firmy funkcjonujące od lat i to one pozwalają, żeby dzieci miały z tym kontakt. My nie jesteśmy w stanie jako dorośli upilnować dziecka w sieci. To musimy się z tym też pogodzić, nie? Możemy zrobić bardzo dużo, ale to dziecko prędzej czy później nam się wymknie. Jak nie samo, to z pomocą znajomych i na urządzeniach znajomych. Więc wracając do twojego pytania, książka jest o dorosłych i ja też staram się dużo o dorosłych mówić, bo my kształtujemy tak naprawdę zachowania naszych dzieci i też kształtujemy życie społeczne, to jak ono dzisiaj wygląda. I zanim powiem o tych zachowaniach chroniących, bo one nam gdzieś wyjdą w trakcie, to bardzo by mi zależało, żeby słuchacze i słuchaczki też rozumieli w ogóle, z czego wynika nasz problem z technologiami? Bo bardzo często jest tak, że nam się wydaje, że żeby zrozumieć technologie albo bezpiecznie ich używać, to my musimy, nie wiem, rozumieć, jak one są zbudowane, mieć jakąś wiedzę technologiczną. Tymczasem rzecz rozgrywa się zupełnie gdzie indziej, nie poza nami, tylko w nas, w naszym mózgu. Nowe technologie bardzo silnie pobudzają nasz mózg. I to pobudzają taką część naszego mózgu, która działa poza naszą świadomością, która reaguje zanim my pomyślimy. Dokładnie to pobudzają układ nagrody. To jest taki radar, którego zadaniem jest zapamiętywanie tego, co jest przyjemne, a następnie podążanie za tym. I generalnie układ nagrody pozwala nam przeżyć, bo na przykład kiedy czujemy głód, no, ścisk w żołądku, to nie mamy za każdym razem rozważań, cóż to za ucisk czuję w mych trzewiach, czy to kochanek zbliża się, czy może jestem głodna. Po prostu to wiemy, prawda? Czujemy uciski odruchowo. Na widok jedzenia mamy chęć z jedzenia. To, że my odczuwamy jakąś chęć, związane jest z tym, że kiedy ten nasz radar wewnętrzny zauważy, zorientuje się, że w pobliżu jest jakaś przyjemność, produkuje dopaminę. To jest taki neuroprzekaźnik, który jest bardzo silnym motywatorem, żebyśmy sięgnęli po coś. I to się dzieje, zobacz, cały czas poza naszą świadomością. Dlatego na przykład, jeśli lubimy słodycze i widzimy coś słodkiego, to najpierw nam się tego zachce, a potem dopiero nam włączy się samokontrola, ewentualnie samoregulacja i spróbujemy, no albo to po to sięgniemy, jeśli uznamy, że możemy, albo się na przykład powstrzymamy. Ale najpierw poczujemy chęć. I teraz problem polega na tym, że nowe technologie rozumiane jako produkty technologiczne, typu media społecznościowe, gry cyfrowe, serwisy zakupowe, serwisy informacyjne, one bardzo silnie ten układ nagrody pobudzają, ponieważ już po pierwszym użyciu układ zapamiętuje sobie, że to jest źródło przyjemności. Oczywiście czasami jest nam tam nieprzyjemnie, nie wiem, dostaniemy negatywny komentarz albo sprawdzimy stan konta pod koniec miesiąca, ale co do zasady, ekrany sprawiają nam przyjemność i W związku z tym my odczuwamy bardzo silną chęć sięgnięcia po nie. I to jest coś, co powinniśmy wszyscy wiedzieć, że one bardzo silnie pobudzają coś, co działa nieświadomie dla nas. I na dodatek jeszcze, te produkty technologiczne produkowane są w sposób, który bazuje na słabościach naszego mózgu. Sean Parker, były członek Rady Nadzorczej Facebooka, w jednym z wystąpień powiedział: wykorzystaliśmy słaby punkt ludzkiej psychiki, dajemy ci działeczkę dopaminy. I mam takie pytanie do osób oglądających. Kto wie, co to jest dopamina? Kto wiedział, zanim to powiedziałam przed chwilą? Bo ja nie wiedziałam. 6-7 lat temu nie wiedziałam, co to jest dopamina, mimo że bardzo intensywnie używałam produktu wymyślonego między innymi przez Seana Parkera. Więc zobaczcie, twórcy nowych technologii doskonale wiedzą, jak sprawiać, żeby ta dopamina się wydzielała. I służy do tego wiele takich sposobów, które po angielsku nazywają się dark patterns, czyli to są takie, wiesz, sposoby takiego sprytnego pozyskiwania naszej uwagi na granicy manipulowania i nieuczciwości, czyli wszelkie sposoby, które sprawiają nam taką mikronagrodę, trzymają nas w takiej niepewności, bo nasz mózg bardzo lubi niepewność, bardzo lubi czekać na nagrodę, która może się wydarzy, a może nie. To go dużo bardziej podnieca i trzyma w napięciu, niż wtedy, kiedy wie, że tych nagród będzie bardzo dużo. W związku z tym takie dark patterns to na przykład 3 pływające kropeczki w komunikatorze, kiedy ktoś do nas pisze. Dawniej nie było tego.
Wow.
Dawniej pisaliśmy coś i ktoś długo nie odpowiadał, więc odkładaliśmy telefon. A teraz nie odkładamy, bo te 3 kropeczki pływają, albo mamy taki komunikat, tam Dagmara pisze, tak? I czekamy. Trzymamy ten telefon cały czas w ręku i patrzymy. A nasza uwaga jest walutą. Wszystko, do czego mamy dostęp przez ekran, zarabia na naszej uwadze. Im dłużej patrzymy, używamy jakiegoś serwisu, tym więcej on zarabia. I mówię to jako osoba, która kilkanaście lat robiła te rzeczy. To znaczy w poprzednim życiu zawodowym po prostu zajmowałam się tym, żeby ludzie jak najwięcej czasu spędzali w internecie. Więc wiem, że ta uwaga jest po prostu walutą i robi się mnóstwo rzeczy, żeby tę uwagę ludzi pozyskać. Inny sposób, który nas przytrzymuje, to jest na przykład, albo też daje taką nagrodę, to jest na przykład to kręcące się kółeczko, kiedy strona się ładuje. I kiedy ono się kręci i treści się doładowują, to my czujemy takie wewnętrzną taką mikroprzyjemność. I wiesz, to nie jest tak, że my sobie czujemy, że my sobie to jakby nazywamy i mówimy, wow, ale ekstaza doładowało się. Tylko to nas tak są takie mikronagrody. W ogóle to, że my na przykład publikujemy coś w mediach społecznościowych i ten stan oczekiwania na reakcję też jest szalenie uzależniający. Dlatego, że właśnie to są te nieregularne pobudzenia. Na dodatek jest to informacja zwrotna od stada. My jesteśmy ciągle ludźmi pierwotnymi tam w środku, w głębi, w tej najstarszej części naszego mózgu. Jesteśmy takimi jaskiniowcami, którzy chcą być w stadzie, bo jak ich stado wyrzuci, no to stracisz jaskinię. Nie przeżyjesz bez stada. Więc my bardzo lubimy sytuacje, w których czujemy akceptację. Dlatego tak trudno być innym. Dlaczego trudno być, różnić się od innych, robić coś inaczej niż inni? Dlatego, że ciężko znosimy to, że stado czegoś nie akceptuje, bo mamy wewnętrzną, silną potrzebę pasowania, tego, żeby ktoś powiedział, dobrze robisz, dobrze wyglądasz, akceptujemy cię. I teraz każdy like, każdy komentarz, to, że jesteśmy zauważeni, jest taką mikronagrodą. I to wszystko, co jest tam przyjemne, pobudza układ nagrody. Więc mamy taki festiwal dopaminy w tym mózgu, który sprawia, że my chcemy sięgać po ten telefon. I to nie znaczy, że my jesteśmy zepsuci, ułomni, czy źle wychowaliśmy dziecko. Tylko po prostu tak działa biologia. I jedna osoba na moim wykładzie kiedyś powiedziała na koniec, że to dla niej było takie uwalniające, że to nie jest jej wina, tylko to tak działa. I chciałabym, żeby ludzie mieli takie podejście. Bo oczywiście wiele osób uczy higieny cyfrowej na bazie winy i strachu. I też bym mogła to robić, opowiadać jakieś straszliwe rzeczy po prostu, ale ze strachu nie ma niczego dobrego. Ze strachu jest albo wyparcie, albo ucieczka, albo jakieś chaotyczne działanie. Ja zdecydowanie wolę takie poczucie odpowiedzialności na zasadzie, aha, nie wiedziałam, już wiem. Miałaś tutaj różne rozmowy i na przykład jeśli czegoś dowiadywaliśmy się, nie wiem, o działaniach tam proekologicznych, no to jak zaczynam na przykład segregować śmieci, albo zaczynam kupować, segregować śmieci musimy, ale dam inny przykład. Jak zaczynam na bazie odpowiedzialności ekologicznej mądrze wybierać produkty, to mam taką postawę, zauważ, że teraz to robię, jestem z tego dumna, mam taką dumę w sobie, że potrafię już dokonać świadomego wyboru, ale nie winię się za to, że kiedyś robiłam inaczej, prawda? Nie rozpamiętuję każdego dnia, że dawniej to jednak kupowałam jakiś, nie wiem, chiński szajs, tak? I ja zachęcam do takiej postawy przy higienie cyfrowej. Wszystko, co tu padnie, a będą padały pewnie rzeczy niewygodne, sprawiające dyskomfort, bo każdy z nas różne błędy popełnia w internecie, warto rozpatrywać z takim podejściem grubej kreski. Okej, nie wiedziałam, robiłam źle, czy niewłaściwie, czy szkodliwie dla siebie i dziecka, ale teraz już wiem. I teraz będę dumna z tego, że potrafię robić to inaczej. Bo i to jest takie właściwe moim zdaniem podejście. To ta świadomość, że biologia trochę działa przeciwko nam i to, żeby po prostu wprowadzić dobre nawyki cyfrowe i już nie rozpamiętywać, że było źle, że byliśmy przyspawani do tego telefonu. I teraz wiesz, jak rozumiesz, jak ten układ nagrody działa, to jest najważniejsze. To jest po prostu podstawa. To jest tak jak z odżywianiem. Zobacz, jak rodziłaś dziecko, to nie pędziłaś na studia podyplomowe z dietetyki, tylko miałaś takie wewnętrzne przekonanie, no jakoś je nakarmię, nie? Po prostu, co to za pytanie? No będę je karmić, będę szukać informacji o rozszerzaniu diety i tak dalej. Więc tutaj też jesteśmy w stanie czy dzieci, czy siebie samych poprowadzić też na bazie trochę takiej intuicji, no ale ta intuicja musi być zbudowana na pewnej wiedzy. Tak jak wiemy, że cukier no, jest nam potrzebny do życia, ale w nadmiarze może nam szkodzić, tak samo z urządzeniami ekranowymi, z internetem, musimy mieć tę świadomość, że bardzo łatwo przejść w tę fazę nadmiaru, no bo one właśnie powodują takie symptomy, które widzimy też przy uzależnieniu, ponieważ ten właśnie układ nagrody pobudzają. I wtedy, wracając po takim dużym kółku do twojego pytania, jest nam już łatwiej wybierać sobie te zachowania chroniące, bo to też zależy, jaki styl życia prowadzimy, prawda? Są osoby, które są mało aktywne w mediach społecznościowych i one będą miały trochę inne problemy niż my, które tworzymy w mediach i jesteśmy tam aktywne. Na pewno taką zasadą, taką grupą zasad numer jeden to jest uczenie siebie ograniczania kontaktu z telefonem. Znaczy uświadomienie sobie, że to nie jest część mojego ciała. W związku z tym nie noszę go wszędzie przy sobie. Trenowanie się w tym, bo my często robimy to odruchowo. Wiesz, ja kiedyś pamiętam, robiłam sobie śniadanie i po prostu podeszłam do stołu, tak odruchowo postawiłam, wiesz, talerz, kubek i telefon. I ja w ogóle nie wiedziałam, jak to się stało, skąd on tu się wziął w ogóle koło mnie. Odruch noszenia telefonu przy sobie. Bardzo dobra zasada, która po prostu uwalnia życie z dnia na dzień, to jest ograniczenie liczby powiadomień. Uwaga, wiem, że jesteście teraz przerażeni. Jak to? Ja uważam, że większości z nas potrzebne dźwiękowo jest tylko telefon i SMS. Dlatego, że wszystko, co jest na komunikatorach, najczęściej to są rzeczy, które mogą poczekać. Jak do mnie napisałaś, to chyba się nie obraziłaś, że napisałam po kilku godzinach. Ani ja się nie obraziłam, że odpisałaś mi chyba tam kolejnego dnia. Po prostu jest to naturalne, że zrobiłaś to wtedy, kiedy miałaś czas, żeby to zrobić. Co więcej, szczerze mówiąc, ja wolę, żeby mi ktoś odpisał, kiedy ma do tego warunki, żeby się skupić i mi coś napisać, a nie, wiesz, stojąc w tramwaju na jednej nodze, trzymając się i odpisując, prawda? Więc większość tych powiadomień, nie musimy ich odbierać w czasie rzeczywistym. Można sobie ustawiać takie po prostu momenty w dniu, one nawet spontanicznie mogą występować, nie chodzi o to, żeby je planować, ale mam teraz chwilę, więc wezmę ten telefon i sprawdzę powiadomienia, a nie, nie pozwalać na to, żeby je słyszeć dźwiękowo, czy wibracyjnie, czy widzieć plakietki na ekranie, dlatego, że to bardzo pobudza układ nagrody. W badaniach okazało się, że kiedy my słyszymy dźwięk powiadomienia, to wyrzut dopaminy motywującej nas do sięgnięcia po telefon jest większy niż kiedy już ten telefon bierzemy do ręki, bo nasz mózg chce nas zmusić do sięgnięcia po przyjemność i to się dzieje nieświadomie. Zanim my zareagujemy myśleniem, to już mamy ten odruch, że chcemy sięgnąć, więc ograniczenie liczby powiadomień jest po prostu taką wiesz, sytuacją, która z dnia na dzień sprawia, że odpada ci kilkadziesiąt albo kilkaset nawet w przypadku niektórych osób przerwań. Bo jak sobie sprawdzimy w statystykach telefonu liczbę aktywacji ekranu, to jest bardzo duża liczba. Bardzo. Ta liczba u nastolatków brytyjskich ostatnio była podawana, średnio to jest 230 powiadomień dziennie. Myślę, że w Polsce wcale ten wynik nie musiałby się różnić. I też u dorosłych pewnie się nie różni. My to robimy nawykowo. Nie zauważamy, że sprawdzamy telefon. Robimy to odruchowo po prostu. Tak? Clifford Nuss, taki świętej pamięci naukowiec, który na Stanfordzie badał wpływ nowych technologii na nasze funkcjonowanie, pamięć i kompetencje poznawcze, powiedział kiedyś takie zdanie, które mnie po prostu wstrząsnęło. Powiedział, że jeśli w każdej wolnej chwili, w której zaczynasz się nudzić, czyli jesteś na spacerze z psem, w kolejce, w windzie, sięgasz po telefon, to znaczy, że twój mózg został już zdegradowany do dekoncentracji. To znaczy, że tak często przerywałeś codzienne czynności sięganiem po telefon, że nie umiesz już żyć inaczej. Bo to jest bardzo duże niebezpieczeństwo. I zobacz, Boże, my to powinniśmy wiedzieć ze szkoły, nie? Po prostu, wiesz, ja za każdym razem, jak to opowiadam, a naprawdę, mówiłam to już setki razy, za każdym razem myślę sobie, jak to jest możliwe, że to trzeba mówić? Powinniśmy to wiedzieć ze szkoły. Bo nasz mózg trenuje się przez używanie go. Sposób, w jaki go używamy, uczy nasz mózg funkcjonowania, w jaki chcemy funkcjonować. I teraz, jeśli nasze życie wygląda tak, że przez te powiedzmy 16-18 godzin, kiedy nie śpimy, odbieramy 100-200 powiadomień, to zobacz, ile razy każda godzina jest przerwana. My sobie możemy wsadzić ciemną dziurę, wszystkie nasze, wiesz, kursy z uważności, z budowania relacji, nasze terapie małżeńskie czy partnerskie i rozmaite inne, jeśli my nie uspokoimy swojego życia cyfrowego. Bo jeśli mamy na przykład zaburzenia nastroju, cierpimy na problemy z samooceną czy właśnie jakieś stany lękowe, depresyjne, ale jednocześnie utrzymujemy nasz mózg w tym niezdrowym stanie stałej dekoncentracji, bo to jest niezdrowe dla człowieka, no to jest środowisko życia, które jest dla nas szkodliwe po prostu. Ja to nazywam smogiem informacyjnym. Żyjemy w informacyjnym smogu, oddychamy tym każdego dnia i to bardzo mocno wpływa na nasze funkcjonowanie. Na takim poziomie z jednej strony właśnie uczenia mózgu jak żyć, bo mózg się uczy przez obserwację, więc jeśli on widzi, że my przerywamy codzienne czynności, to myśli sobie, aha, to jest dominujący model życia mojego właściciela, to ja teraz będę się rozpraszał. I mamy problem, żeby poczytać książkę i tak dalej. Zachodzi też takie zjawisko, które już w takiej wersji bardzo zaawansowanej nazywa się anhedonią, ale ono już wcześniej jest też widoczne, to znaczy inne przyjemności przestają nam smakować, dlatego że nasz mózg bardzo lubi oszczędzać kalorie i sam z siebie, gdybyśmy nie włączyli samokontroli takiego świadomego myślenia, raczej będzie nam podpowiadał wszystko, co jest niskokaloryczne, ale nie w kontekście jedzenia. Jeść to on by chciał, żebyśmy się najadali na full, ale w kontekście zużywania kalorii. Więc zawsze mówię, że mózg jest największym przeciwnikiem odchudzania. Więc na przykład mózg zawsze będzie preferował ten układ nagrody. Będzie zawsze preferował czynność, która da nam przyjemność w sposób łatwiejszy. I daję przykład zawsze taki. Wracamy do domu i jesteśmy zmęczeni. Zmęczeni, może nawet mamy trochę obniżony nastrój. To, co podpowie nam układ nagrody, bo on będzie chciał dążyć do równowagi, czyli będzie chciał ten obniżony nastrój wyrównać jakąś przyjemnością, to podpowiedź będzie brzmiała: walnij się na kanapę i poskroluj, nie? To jest make life harder albo inne przyjemności, powciągaj sobie jednym okiem jakieś memy, będzie super. Leżysz, rusza się tylko palec, bilans kaloryczny jest ciągle na plus, mózg lubi to. No w zasadzie moglibyśmy iść na spacer i dostać endorfiny z ruchu. No ale żaden normalny mózg tego nie wybierze. Błagam cię, przecież to jest tyle kalorii do zużycia. A mózg ciągle się boi, że będziemy głodować. Więc wybiera te rzeczy, które są tańsze kalorycznie. Więc żeby wyjść z domu, no to my musimy nad sobą pracować, prawda? Mieć na przykład taki zwyczaj, jakieś zdrowe nawyki i tak dalej. Moglibyśmy też porozmawiać z drugą osobą, co by nam mogło ten nastrój podnieść. No ale dla mózgu to już jest totalny, wiesz, Big Mac, nie? Po prostu mózg tego nie chce, dlatego że trzeba utrzymywać ciało w jakiejś w miarę przyzwoitej pozycji, patrzeć na drugą osobę, słuchać jej, uruchomić empatię, w miarę logicznie odpowiadać. Kiedy badano kontakt dwóch osób online i offline, to tak na żywo, fizycznie, uruchamiało się dziewięciokrotnie większy obszar mózgu się uruchamiał niż online. Więc zobacz, ile więcej mózgu pracuje, kiedy my teraz rozmawiamy, niż gdybyśmy to robiły na Zoomie. No i mózg tego nie lubi, bo on się ciągle boi, że my będziemy głodować.
Wow, to w ogóle ja w tej twojej odpowiedzi odhaczyłam wszystkie możliwe punkty niestety i żałuję tylko, że mój mąż na żywo dzisiaj nie słucha tej rozmowy, bo myślę, że też by się z wieloma podpunktami utożsamił, ale wiesz co, po pierwsze tato, teraz się zwracam do ciebie, który ciągle mnie strofuje za to, że nie odbieram od niego telefonów, dlatego że ja mam wiecznie telefon wyciszony, żeby właśnie nie dostawać powiadomień, także słyszysz, to jest dla mojego dobra i zdrowia, to po pierwsze, a po drugie, nie wiem, czy to ja jestem blondynką, ale to taka dygresja i coś, czemu też można się samemu przyjrzeć, że ja na przykład jak zmieniałam teraz telefon i od początku go musiałam sobie ustawić, to zauważyłam, że nie ma już takiej możliwości, przynajmniej u mnie, żeby wszystkie powiadomienia wyłączyć naraz. Czyli jeżeli ty masz 50 aplikacji na przykład zainstalowanych na telefonie, to ty musisz każdą aplikację osobno te powiadomienia wyłączyć. Tak. Więc to jest kolejny krok do tego, żeby nam jeszcze bardziej utrudnić, nie?
Tak.
Jak bardzo to jest świadomie też...
Tworzone, oczywiście.
Tworzone i
skonstruowane. To jest niesprzyjające środowisko, wiesz, i te sposoby manipulujące naszą uwagą naprawdę są nieuczciwe po prostu. Dlatego jak mnie ktoś pyta, mówi mi, ale wiesz, no ty jesteś w mediach społecznościowych. Jasne, że jestem. Ja nie chcę je spalić w kwasie solnym. Ja mówię o tym, że my mamy prawo do bezpiecznego środowiska życia w przestrzeni cyfrowej, bo to jest część naszego życia. Ja chcę bezpiecznych, uczciwych mediów społecznościowych. Bo dzisiaj sytuacja wygląda tak, że gdybyśmy zasady panujące w internecie przenieśli do świata fizycznego, to mielibyśmy sytuację, że na przykład, aby dojechać autobusem do pracy, mielibyśmy przymusową wizytę w centrum handlowym po drodze, gdzie prawdopodobnie dokonalibyśmy jakiegoś zakupu, albo przynajmniej musielibyśmy zobaczyć reklamy tych sklepów i dopiero potem moglibyśmy dostać się w miejsce, do którego chcieliśmy dojechać. Tak dzisiaj wygląda internet, prawda? Płacimy swoją uwagą, patrząc na reklamy i z jednej strony to nie ma w tym niczego zdrożnego, rozumiem, sama to robiłam, to znaczy biznes musi na siebie zarobić, ale dzisiaj jest trochę tak, że my jesteśmy zmuszani do tego, tak, że po prostu rozmaite sposoby są stosowane, żebyśmy jak najdłużej patrzyli, żebyśmy nie umieli odejść. Gdyby świat fizyczny wyglądał tak jak ten cyfrowy, to mielibyśmy sytuację, że na każdym podwórku panowałoby inne prawo. Bo każdy by sobie powiedział, u mnie panuje takie prawo, jak ja chcę i trochę sobie wezmę z obowiązującego prawa państwowego, krajowego, ale ogólnie to musicie mi napisać prawo dla mojego podwórka, bo moje podwórko jest wyjątkowe. Tak dzisiaj mówi Mark Zuckerberg i cała reszta, prawda? Musicie napisać prawo, które nam tutaj pozwoli, pomoże chronić dzieci.
Bo, no właśnie w kontekście ochrony dzieci, bo to, co powiedziałaś też a propos dopaminy, to co mi się pierwsze nasuwa na myśl i to słowo się pojawiło w twojej wypowiedzi, to że jeżeli to bazuje na dopaminie, no to działa trochę podobnie jak wszelkiego rodzaju używki, które są uzależniające, tak? I teraz wiadomo, że uzależnienie to już jest problem, tak? Jest też cienka granica pomiędzy tym, że jeszcze używamy dużo tego telefonu i tej technologii social mediów, a moment, w którym no już decydujemy się na to, żeby się w 100% zamknąć w domu i z tego domu nie wychodzić. O tym uzależnieniu jeszcze powiemy, ale ponieważ teraz zaczęłaś wątek dzieci, to tak sobie pomyślałam, jak kończyłaś swoją wypowiedź, że odnośnie spacerów i tej nadwyżki czy niedoborów kalorycznych, że my jeszcze jako dorośli mamy tą przewagę, że pamiętamy, myślę, wszyscy te czasy, kiedy się chodziło właśnie na te spacery, nie? Bo nie mieliśmy wtedy ani telefonów, ani social mediów. Nasze dzieci rodzą się już w świecie, w którym to jest w ogóle... Są ten świat zasane.
Nie znają innego świata, tak.
Więc jak tu z jednej strony chronić swoje dziecko przed tym, ale z drugiej strony też nie zakazywać, bo jak wiemy zakazy i takie... okej, w ogóle zero tego internetu, zero social mediów, będzie zapewne generowało zupełnie odwrotny skutek.
Znaczy na pewno pewne zakazy, czy też bardziej ustalenia takie, one muszą funkcjonować, prawda? Ale one muszą być rozumiane przez dziecko. I też chcę jasno powiedzieć, że nie liczmy na to, że dziecko będzie zadowolone z tego powodu. Jedna z influencerek swego czasu napisała, że ona przeczytała dużo rzeczy na ten temat, moją książkę też, i ona już bardzo dużo rozmawiała ze swoją córką, ale to nie działa, bo ona ciągle się buntuje. No jasne, że się buntuje. Naprawdę, jeśli ktoś ze słuchających ma dziecko, które po tym, jak mu powiedział, nie możesz jeść w nadmiarze słodyczy, przestało prosić o słodycze o różnych porach dnia i nocy, to ja proszę o kontakt. Znaczy, są oczywiście dzieci, które tych słodyczy nie lubią, ale jeśli mamy coś, co lubimy, a dzieci zazwyczaj lubią słodycze i mówimy, że teraz nie, albo teraz tylko jedno ciasteczko, to każde dziecko jest takie, że jak je widzi, to mówi, a mogę jeszcze, mama, za godzinę, mama, a mogę ciasteczko i tak dalej. I to samo jest z telefonem. To jest przyjemne, o czym już sobie powiedzieliśmy. Więc to jest zupełnie normalne, że dziecko nam się będzie buntowało, bo dziecko jako człowiek w swoim rozwoju ma wpisane to podążanie za przyjemnością, za zabawą, tak? Dążenie do tego, żeby mu było miło, zwłaszcza jeśli widzi, że inni to robią. Więc pierwsza sprawa, przygotujmy się na to, że to będą niekończące się rozmowy. Co więcej, one będą się, ta częstotliwość będzie rosła z wiekiem. Bo do 13 roku życia dzieci nie powinny używać mediów społecznościowych. Więc zapewniam Was, jako mama 12-latki, która się zbliża do tej granicy, że ta częstotliwość będzie rosła. Mamo, dlaczego nie mogę? Mamo, wszyscy mają. Mamo, czuję się gorsza. Mamo, jestem wykluczona. Tak? Te rozmowy będą do nas wracać. Ale pewnych zasad po prostu no, musimy przestrzegać dla dobra naszych dzieci. Takie zasady generalne możemy znaleźć w wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, czy też Amerykańskiej Akademii Pediatrii, takie gremia lekarskie, które na podstawie wiedzy naukowej, wiedzy o rozwoju dziecka zarekomendowały, że do 2 roku życia dziecko nie powinno mieć żadnego kontaktu z ekranami. Oczywiście jak zobaczy telewizor grając w domu, to nic się nie dzieje, ale chodzi o to, żeby temu dziecku nie dawać telefonu do ręki, nie dawać do ręki tabletu, czy też nie sadzać przed bajkami. Do tego wieku dzieci naprawdę nic nie czerpią rozwijającego dla siebie z oglądania ekranu. Słyszałam takie już opinie o tym, że do 3-4 roku życia nie powinno być tych ekranów. Myślę, że jest to bardzo trudne, żeby dziecko bajki nie zobaczyło do tego wieku, zwłaszcza, że nawet w przedszkolach jest ona puszczana. Między 2 a 5 rokiem życia dziecko może oglądać godzinę dziennie, najlepiej w takich krótszych odcinkach, czyli nie longiem godzina, tylko na przykład tam po 20 minut, jak już uznamy za stosowne. Ja zawsze zalecam, żeby wybierać jak największy ekran. To znaczy nie chodzi o to, żebyście teraz wszyscy wymienili sobie telewizory na większe.
70 cali.
Tak, ale jeśli jesteśmy w domu i dziecko chce obejrzeć bajkę, to zaproponujmy to na telewizorze, a nie na telefonie, który jest dotykowy, który będzie właśnie uruchomi ten festiwal dopaminy, te mikronagrody, bo samo kliknięcie, klik i to, że coś się po kliku dzieje, jest nagradzające dla nas. No i dzieci, które jeszcze mają prawo mieć problemy z samokontrolą, samoregulacją, one dopiero się tego uczą. To jest umiejscowione w korze przedczołowej, która się rozwija do 25 roku życia. Więc naprawdę mają prawo podążać tylko za przyjemnością. Bardzo szybko wpadną w tę taką pułapkę, że to jest najlepsza forma zabawy i po prostu nie będą chciały robić innych rzeczy, tak? Bo jedynym, co będzie atrakcyjne i kolorowe, to będzie właśnie ten ekran. Więc ja szczerze mówiąc, wiesz, jak pierwsze dziecko miałam małe, te 12 lat temu, to nie dawaliśmy tego telefonu z wygody, bo sobie pomyśleliśmy, jak my jej damy ten telefon, to ona potem za każdym razem, kiedy my coś na nim będziemy robić, będzie nam jęczeć, żebyśmy jej dali, więc po prostu jakby taką intuicję mieliśmy, żeby tego nie robić. Powyżej, od 6 roku życia może być więcej niż godzina dziennie. Ale to naprawdę zależy. Tutaj jest odpowiedź takiego klasycznego socjologa. To zależy. Trzeba obserwować swoje dziecko i patrzeć, jak ono reaguje na kontakt z ekranami. Ja polecam, jeśli się da, to jak najpóźniej odsunąć, jak najbardziej odsunąć w czasie ten moment wręczenia własnego telefonu i ten czas ekranowy przydzielać niekoniecznie codziennie, żeby dziecko nie miało takiej rutyny nagle, że wraca ze szkoły, rzuca plecak i siada grać na przykład w Minecrafta, tak? Bo wszystko, co staje się takim nawykiem, będzie nas przesuwało w tę stronę właśnie nawykowego używania. Więc bardzo często wtedy jest, to też jest zresztą zagrożenie wtedy uzależnieniem, kiedy dana czynność staje się strategią na zaspokojenie wielu potrzeb, czyli jestem na przykład zdenerwowana, sięgam po ekran. Jestem zadowolona, sięgam po ekran. To jest dokładnie tak jak z używkami, prawda? Kiedy zaczynamy pić i ten alkohol nagle jest dlatego, że był dobry dzień, że był zły dzień, że trzeba coś świętować, a może trzeba się tylko zrelaksować, prawda? I nagle łapiemy się na tym, że to jest nasza strategia po prostu regulowania emocji. Więc bardzo ważne, żeby to się nie wydarzyło u dzieci i ta nieregularność może w tym pomóc, że na przykład umawiamy się, że gramy tylko w sobotę. I jest wiele domów, gdzie tak jest to ustawione. Mój synek też ma taką, taką zasadę. Córka nie gra, więc tutaj mam trochę mniejszy problem. Wszystko, co jest powyżej tego 6 roku życia, wymaga już takiej dużej naszej intuicji, bo te maluchy łatwo w miarę ogarnąć, bo mamy panowanie nad tym, to my im musimy włączyć, to my im musimy dać urządzenie, no a te starsze dzieci już sobie same radzą. No i właśnie, no tak jak mówisz, nawet jeśli są jakieś ustalenia, to one bardzo często je próbują obchodzić, prawda? Albo właśnie się buntują i prowadzą z nami te rozmowy w nieskończoność, dlaczego one nie mogą korzystać, dlaczego mają kontrolę rodzicielską założoną, a inni nie mają. Dlaczego dzieci chronić przed tym, to pewnie za chwilę porozmawiamy, ale wiesz, moja córka czasami zadaje mi takie pytanie, jak prowadzimy taki rytualny spór o to, dlaczego ona ma jakieś zasady, a inni mogą. I ona mówi, i co mi chcesz powiedzieć, że inni rodzice nie przejmują się swoimi dziećmi? A ja mówię, no tak. To znaczy, albo nie mają tej wiedzy, albo mają i się nie przejmują. Albo nie chcą jej mieć, czyli też się nie przejmują. Bo wiesz, wpuszczenie dziecka na przykład do mediów społecznościowych to jest otwarcie dziecka na takie spektrum porównań, na informację zwrotną na ich temat od takiej liczby osób, że żaden człowiek nie jest w stanie w tym wieku dziecięcym w zdrowy sposób poradzić sobie z tym. To jest taka presja, wiesz, że masz 8-9 lat i ktoś ci pisze, ale ryj, nie? Bo koledzy, którzy dokuczają w szkole, potrafią dokuczyć online. Albo ktokolwiek obcy to zrobi. I wiesz, i naprawdę dzieciom się bardzo trudno z tym zmierzyć. W badaniu, bardzo fajne badanie DAW zrobiło swego czasu, Piękno bez filtra. I z niego wynikało, że dziewczynki zmieniają swój wygląd na zdjęciach w mediach społecznościowych już w wieku 10 lat. Więc już pomijam fakt, co tam robią dziesięciolatki. Ale zobacz, 10 lat. Te dzieci zapytają nas o to. Będą dorosłe i one nas zapytają, dlaczego mi pozwoliłaś tam wejść, żeby ludzie mi pisali ale ryj, jak miałam 8 lat. Dlaczego mi tam pozwoliłaś wejść i w związku z tym, mając 10 lat, dostawałam zdjęcia penisów na Instagramie. To jest plaga, nie? To jest plaga takiego zachowania, że dziewczynki otrzymują nagie zdjęcia od obcych mężczyzn albo są proszone o nagie zdjęcia. Mało tego, dzisiaj, kiedy sztuczna inteligencja potrafi tak doskonale zmanipulować obraz. Jak się okazuje, głównym jakby użytkownikiem dzisiaj tych rozwiązań jest branża pornograficzna. Dzisiaj produkcja pornografii dziecięcej nie wymaga porwania dziecka. Wystarczy profil dziecka, na którym jest wystarczająco dużo jego zdjęć, żeby zapróbkować sobie jego twarz i umieścić w filmie tego typu. I tych informacji jest już naprawdę dużo w internecie. My musimy się tym dzielić i mieć tę świadomość, że ta granica 13 roku życia jest, to jest taki minimum. Oczywiście mnóstwo dzieci jest wcześniej w tych mediach społecznościowych i my będziemy słyszeć to pytanie, mamo, ale inni to robią. Ale naprawdę tutaj, biorąc pod uwagę obciążenie psychiczne dla dziecka, które w tych mediach społecznościowych jest, no uważam, że to jest najlepsze, co można zrobić, to przytrzymać go przynajmniej do tego 13 roku życia. Jonathan Haidt, taki profesor z Uniwersytetu w Nowym Jorku, w swojej najnowszej książce w ogóle postuluje media społecznościowe dopiero od 16 roku życia, czyli od tego momentu, kiedy dziecko jest w szkole średniej. Ja myślę, że my tę granicę wiekową w ogóle powinniśmy przedyskutować społecznie, bo te 13 lat wynika bezpośrednio z zapisów, które funkcjonują na przykład w prawie reklamy, tak, że poniżej 13 roku życia nie możesz kierować przekazów reklamowych do człowieka. A my powinniśmy inaczej tę granicę ustalić. To znaczy, kiedy człowiek ma już na tyle ugruntowaną samoocenę i umiejętność krytycznego myślenia, że wchodząc do mediów społecznościowych będzie w stanie ochronić swoje zdrowie psychiczne. Bo wpływ nowych technologii na depresję i bardziej związek z depresją badany jest już od lat 90. Kimberly Young, taka naukowczyni, która zapoczątkowała badania wpływu internetu na człowieka, badała to już wówczas i wtedy rzeczywiście trudno było powiedzieć, co było pierwsze, jajko czy kura. Czy to jest tak, że osoby cierpiące na depresję mają tendencję do spędzania czasu w internecie, bo to jest taki podręczny antydepresant, który w długim terminie nam szkodzi, ale w krótkoterminowo pozwala, wiesz, wyrównać ten ból po prostu, jakoś zminimalizować. Czy może odwrotnie? Czy jest tak, że jednak to długotrwałe przebywanie w internecie powoduje depresję? Ona nie znalazła odpowiedzi na to pytanie. Te badania ciągle są prowadzone. Widziałam ostatnio wyniki badań prowadzone w jednym ze szpitali w Krakowie. I tam widziałam rzecz, o której też profesor Haidt mówi w swojej książce. Mianowicie, że każda rewolucja ma swoje ofiary, nie? Mówi się, że zjada własne dzieci. Ta rewolucja technologiczna zjada nasze dzieci i my te dzieci dajemy jej w ogóle na tacy. Przynosimy, mówimy, proszę na zdrowie, TikToku, Facebooku, Discordzie, tutaj proszę, masz nasze dziecko, zakładamy im konta społecznościowe, kłamiemy na temat ich wieku, pomagamy im złamać regulamin. Tylko wiesz, najbardziej zjada dziewczynki. I to mnie tak wkurzyło. Wiesz, widziałam ten... niepotrzebnie się wzruszam, ale widziałam, wiesz, wykres, na którym widać, że u chłopców wygląda to tak, że ten wskaźnik uzależnienia od internetu, on z wiekiem niewiele wzrasta. I zdecydowanie nie wzrasta u nich tak mocno wskaźnik chorób depresyjnych, nie? A u dziewczynek to jest po prostu, to wybija w górę, nie? Od momentu, kiedy zaczynają używać internetu, rośnie po prostu, słupki rosną tak, zarówno słupki mierzone właśnie tym testem Hayat, który Kimberly Young stworzyła, jak i słupki dotyczące zdrowia psychicznego, nie? Że dziewczynki po prostu popadają w te stany lękowe, problemy z nastrojem i jednocześnie wykazują, coraz większa ich liczba wykazuje uzależnienie. I to mnie po prostu strasznie porusza, nie? Że ofiarami będą dziewczyny. I dlatego to nie powinniśmy tego dziewczynom, córkom naszym robić. Chodzimy na te czarne marsze i krzyczymy: jesteśmy potomkiniami czarownic, których nie spaliliście na stosie. Nasze córki będą żyły w lepszym świecie. Po czym wracamy do domu i zakładamy im Instagrama, gdzie wszyscy ich oceniają. Media społecznościowe tresują kobiety do zabiegania o akceptację, prawda? Tresują do tego, żebyśmy były podobne do siebie, żebyśmy jakiś kanon piękna po prostu do niego się dostosowały. I to nie jest dla nas zdrowe. No. Tyle włożyłyśmy energii w to, żeby zdobyć pewne prawa, żeby żyć tak, jak chcemy. Ale media społecznościowe, to jest taki paradoks, chociaż pokazują nam życie innych ludzi, to zmuszają nas do unifikacji, do tego, żebyśmy byli tacy sami, no i żebyśmy zabiegali o tę akceptację. I myślę, że ze względu na to, jak wychowujemy dziewczynki, one są bardzo podatne na te informacje zwrotne z mediów społecznościowych, że chłopcy są wychowywani inaczej, prawda? Oni nie muszą być ładni. Jak im ktoś napisze, ale ryj, to pewnie pomyślą, chyba ty, nie? I większość chłopców się raczej tym nie przejmie. U chłopców występuje też więcej takich, wiesz, aktywności offline, które ich odciągają od świata cyfrowego, bo pograją w piłkę, chętniej puszczamy ich samych na dwór, czy też na pole, jeżeli słucha nas ktoś z Krakowa. Chętniej ich wypuszczamy samych, czyli mają więcej takiej alternatywy dla świata cyfrowego. Dziewczyny mają tego naturalnie trochę mniej i ze względu na to wychowywanie do bycia grzeczną, ładną, taką, którą się chwali, myślę, że to jest coś, co szczególnie jest degradujące. No, bardzo mnie to wzrusza, wiesz, że te dziewczyny po prostu tak na tych wykresach wyglądają.
Mnie też wzrusza ze względu na to, że jestem mamą dwuletniej dziewczynki i codziennie sobie dziękuję. Wiesz co, to były dwie rzeczy, teraz trochę taka prywata. Po pierwsze, ilość hejtu, którego ja doświadczyłam, będąc w ciąży. A po drugie, pamiętam nagłówek na jednym z plotkarskich portali odnośnie komentarzy pod zdjęciem. To chyba była Małgosia Socha, która pokazała swoje córki, których wcześniej nie pokazywała. To tam te dziewczynki mogły mieć, nie wiem, 8-9 lat, może starsze. I poczytałam te komentarze w odniesieniu do tego dziecka. I to były dwie takie sytuacje, które zdecydowały o tym, że ja sobie powiedziałam, nigdy nie pokażę swojego dziecka w social mediach, mimo tego, i jeżeli ktoś ma trochę świadomości, to wie, że na dzieciach w internecie zarabia się najlepiej.
O, oczywiście, że tak.
I to jest straszne. I ja tego nie rozumiem. I to jest trochę pytanie kierowane do ciebie, bo wiesz, z jednej strony mówimy o tym, że dzieci zakładają profile, czy rodzice zakładają te profile dzieciom w social mediach. I tak zakładają, bo jak ktoś teraz myśli, że to jest jakaś przesada, to nie dalej jak wczoraj miałam wiadomość prywatną od 9-latki na Instagramie. Więc to nie są jakby bajki wyciągnięte skądś tam, tylko tak faktycznie jest. Ja nie pamiętam, co ja robiłam mając 9 lat, ale na pewno nie uważałam się wtedy za osobę na tyle dojrzałą, żeby korzystać z social mediów. Więc to się naprawdę, naprawdę dzieje. Więc jedna rzecz to zakładanie tych profili tym dzieciom, ale druga rzecz, i tego ja nie rozumiem, że nie ma żadnej regulacji w odniesieniu do zarabiania pieniędzy na dzieciach w internecie.
Ale wiesz co, super jest to, że o tym mówisz, że to dostrzegasz, nie? Bo jeszcze jakiś czas temu, parę lat temu, to pytanie padało tylko w bardzo hermetycznych, wiesz, środowiskach zajmujących się tym tematem. Mnie bardzo cieszy, że wiesz, ludzie zajmujący się innymi tematami już to widzą, nie? Że to zaczyna być dostrzegane. I jak kieruję czasami swoje wypowiedzi do branży technologicznej czy do branży reklamowej, to mówię wprost. Ludzie nie dadzą się długo tak oszukiwać. Te, wiesz, dwie dekady nieskrępowanego rozwoju, żerowaniu na naszym zdrowiu psychicznym i zdrowiu naszych dzieci, wykorzystywaniu naszej niewiedzy, to się musi skończyć, bo każde wynalazki tak były adaptowane. Kiedyś przy nas palono papierosy. Mówiono kobietom, żeby paliły w czasie bólów porodowych, bo to łagodzi bóle. Więc wiesz, to się skończy i ludzie już to widzą, że to nie jest w porządku. Wiesz, no, wykorzystywanie dziecka do budowania swoich zasięgów i do zarabiania, wiem, że się naraża masie osób, to jest po prostu bezpłatna, przymusowa praca dzieci. Bo te dzieci nie wyrażają świadomej zgody na to. I naprawdę, skończmy z tymi dyskusjami, zapytałem mojego 3-latka i się zgodził. Serio? Prosty test. Im dziecko jest starsze, tym rzadziej jest w mediach społecznościowych. A jak mówił jeden z rozmówców mojej książki, a jak już jest prawie dorosłe, to każe ci wszystko pousuwać jeszcze. Więc my zaciągamy ogromny dług dzieci dzisiaj. I oczywiście czym innym jest to, że ktoś pokazał swoje dziecko, wiesz, a czym innym to, o czym mówisz, czyli budowanie zasięgów na dziecku. Te dzieci są traktowane jak słupy reklamowe. Każdy, kto ma dziecko, wie, jaką dziecko ma naturalną energię. Ja, żeby zrobić zdjęcie trójce moich dzieci, to musiałabym ich chyba przekupić czymś słodkim, żeby stali prosto, nie wkładali sobie palca do ucha nawzajem i nie zaczęli się kłócić. Jak widzę dzieci influencerów, które po prostu pozują jak profesjonalni modele, to ja się zastanawiam, jak wygląda ich życie rodzinne. Ile razy jest tak, że te dzieci nie mogą się swobodnie pobawić, bo trzeba się wystylizować do sesji zdjęciowej. Ile razy jest tak, że rodzina przeżywa jakieś swoje trudności, być może są chorzy, albo coś się wydarzyło w szkole, ale jest kontrakt ze sponsorem i trzeba ubrać te cholerne swetry z reniferem, usiąść pod choinką ubraną w październiku i napstrykać zdjęć, nie? I nagrać relacji. To niszczy dzieciństwo tych dzieci. One zaczynają pracę jako bardzo małe dzieci. Na dodatek, wiesz, czym innym jest udział dzieci w normalnej reklamie? Bo pracując w branży marketingowej, też przy sesjach zdjęciowych brałam udział. Wiem, jak wyglądają, umowy, które podpisuje rodzic. To jest kilkunastostronicowa umowa, gdzie masz pole eksploatacji wizerunku dziecka, tak? Ta reklama jest w określony sposób przygotowana, ona ma początek i koniec. I może to być jakaś przygoda dla dziecka. I szczerze mówiąc, chyba nie widziałam profesjonalnej reklamy, pod którą byłby hejt dotyczący grających w niej dzieci, prawda? Bo jest to pewna konwencja i nawet odbiorcy mają świadomość, że to jest konwencja. Pokazywanie dziecka w social mediach i zarabianie na nim jest czymś zupełnie innym. To jest codzienna, przymusowa praca, nie podlegająca żadnym regulacjom. I te regulacje muszą powstać, żeby po prostu te dzieci chronić. To jest używanie dzieci. Więc myślę, że prędzej czy później my się z tym będziemy musieli zmierzyć. Wiem, że jakieś ruchy już są przez branżę reklamową w Polsce podejmowane, ale one są ciągle niewystarczające. I ta współpraca z influencerami jest po prostu skoncentrowana dzisiaj na zasięgach tak naprawdę. A żeby mieć zasięgi, influencer jest w stanie zrobić dużo, prawda? Bo zasięgi przekładają się na zarobki. Więc jest to taka bardzo ryzykowna sytuacja dla dzieci.
Jest, ale mimo wszystko ja mam dalej nadzieję, bo to razi, bo to jest to, co ty powiedziałaś. Wiesz co, ja nie mam problemu z tym, jak widzę fajne konto, gdzie to dziecko w naturalnym środowisku pojawi się raz na 20 zdjęć.
Tak.
I ty wiesz, że to jest po prostu... Oni sobie pojechali na wakacje nad morze, no wiadomo, nawet ja wiem, że czasami ciężko jest wtedy zrobić zdjęcie, na którym tego dziecka nie ma i móc się z tym podzielić gdzieś tam ze światem. A co innego, jak to dziecko się pojawia na każdym dosłownie postem w różnej pozycji różnym produktem i mnie to wtedy razi.
Wiesz, co mnie śmieszy, że ci tak wejdę w słowo. Któregoś razu taka patoinfluencerka powiedziała, że ona będzie, czy też pokazuje zdjęcia dziecka, żeby jej dziecko nie myślało potem, że ona się go wstydziła. Ja nie pamiętam jakby ksywy tej osoby, ale pamiętam, że taka osoba była i to powiedziała. Nie wiem, czy to nie była Wersow. Nie jestem pewna. To któraś influencerka. Wiesz, ile razy ja to słyszałam w historii pod tytułem moje dziecko zapytało mnie, czy się go wstydzę, nie pokazując go w mediach społecznościowych. Znaczy ludzie kłamią. Ludzie kłamią. Internalizują sobie tę historię, tamtą wypowiedź i opowiadają, że ich dzieci to mówią. Nawet jeśli dziecko tak myśli, to trzeba mu powiedzieć. Nie pokazuję cię, żeby cię chronić, tak? To ty masz prawo do tego, żeby siebie tam pokazać i będziesz kiedyś mógł powiedzieć swoją historię, pokazać siebie, pokazać zdjęcia z dzieciństwa, jeśli chcesz, ale ja tego nie robię dla twojego dobra. Naprawdę nie wiem, dlaczego jest nam tak trudno to opowiedzieć. Zamiast tego opowiadamy sobie bajki właśnie, że no pokazuję, żeby moje dziecko czuło, że jestem z niego dumna. To też często dotyczy, wiesz, takich zwykłych użytkowników, często też seniorów, którzy na przykład wrzucają swoje wnuki do sieci, zupełnie nie będąc świadomymi tego, co robią. Bo nie wiem, jak nie ma zdjęcia ze świadectwem po zakończeniu roku, to nie wiem, czy dziecko promocji do następnej klasy nie dostaje, tak zdaniem takich ludzi, czy o co chodzi, prawda? Więc tutaj wiele takich błędów jest popełniane, ale rzeczywiście ja staram się te dwie rzeczy rozgraniczyć. Jedna to jest to, że my od czasu do czasu na swoim prywatnym koncie rzeczywiście to dziecko pokazujemy, a zupełnie inną sytuacją jest to budowanie zasięgu na dzieciach traktowanych jak słupy reklamowe. Zresztą wiesz, u nas jedna z edukatorek u nas w fundacji, Edyta Daszkowska, zresztą autorka bardzo fajnego profilu Cyfrobalans, zrobiła kiedyś takie śledztwo, po którym żartowaliśmy sobie, że musi iść na odchorowanie tego. Pochodziła po tych parentingowych serwisach i no, dotarła do bardzo ciemnych stron Instagrama, do matek, które prowadziły profile w Polsce, na których pokazywały swoje córki i sprzedawały takie, wiesz, OnlyFans, nie? Sprzedawały pakiety zdjęć. No, co tam było w tym pakiecie, trudno powiedzieć, ale kto kupuje zdjęcia trenującej gimnastykę 12-latki czy 10-latki, to możemy sobie tylko dopowiedzieć do tego, nie? Więc dochodzi do wielu różnych patologii i no, jesteśmy w takim momencie, myślę, że nasze dzieci jak będą dorosłe, to będą to obśmiewać, wiesz, co myśmy wyprawiali w tym internecie, biorąc pod uwagę.
Oby obśmiewały, bo to jeszcze będzie taka najlepsza, to jest taki najlepszy scenariusz. To jest ta taka, bym powiedziała, najciemniejsza strona, ale to takie największe niebezpieczeństwo, o którym ty wspomniałaś trochę na początku, to jest I my mamy dorośli z tym duży problem, a co dopiero dzieci. Takie, ja to obserwuję codziennie, zdawanie sobie sprawy z tego, że to, co widzimy w internecie i to, co nam pokazują ludzie w internecie, to jest dokładnie to, co oni chcą nam pokazać, tak. Nie? Mhm. I najczęściej albo to ma bardzo mało wspólnego z rzeczywistością, albo to jest na przykład 5% tego, jak wygląda to życie. Nie dalej, przecież jak ostatnio, to akurat niezwiązany z dziećmi przykład, ale wielka afera wokół rozstania tutaj Sylwii Szostak i Jakuba Szostaka, bo przecież całe konto bazowało na tym, że on jej codziennie kupuje kwiaty i tak ją bardzo kocha i nagle bum, rozstanie, wszyscy są rozczarowani. No ja tego nigdy nie kupowałam na przykład, nie? Mm-hmm. Ale my mamy takie poczucie, że to, co jest w internecie, no to tak jest, nie?
Tak. Wiesz, to jest nawet głębiej niż świadome myślenie, że tak jest, bo znowu wracamy do tego naszego pierwotnego mózgu, tego mózgu jaskiniowego, który obserwuje stado i stara się do niego dostosować. I nawet jeśli my sobie mówimy, jestem świadoma, dbam o ciało akceptację. Piękno może mieć różny rozmiar, ale patrzymy każdego dnia na piękne kobiety, które znajdują czas na aktywność fizyczną, albo na przykład po prostu naturalnie takie są szczupłe, tak? To bardzo trudno jest sobie powiedzieć, masz prawo być inna. Nie? Po prostu nagle jest jakiś dominujący model, do którego nasz mózg po prostu nas porównuje. Po prostu widzimy, że to, co widzimy w lustrze, to nie jest to, co jest akceptowalne powszechnie. I to zresztą dotyczy nie tylko urody, też bardzo często dotyczy stylu życia, pracy. Bo w internecie przecież są sami zwycięzcy, prawda? Relacje z różnych miejsc, w których się pojawiają. Wiesz, możemy odnieść wtedy wrażenie, że cudza praca jest bardziej satysfakcjonująca niż nasza. Rozmaite też przekonania, które przy okazji tam są sprzedawane. Do what you love what you do, prawda? Rób co kochasz, kochaj to co robisz. Bardzo mało osób ma szansę to robić. To jest naprawdę duży przywilej, utrzymywać się z tego, co kochasz. Czasami jest to też duże zagrożenie wypaleniem zawodowym, brakiem takiego rozgraniczenia pomiędzy pracą a życiem prywatnym, no bo jak coś kochasz, jesteś bardzo zaangażowana w to. A z drugiej strony też nie ma szansy, żebyśmy wszyscy robili to, co kochamy. Trzeba wykonywać bardzo różne prace, dzięki czemu możemy funkcjonować jako społeczeństwo. Jestem wdzięczna wszystkim, którzy wykonują prace trudne do kochania, ale dzięki temu ja mogę korzystać z różnych usług, czuć się bezpiecznie, tak? Każdą pracę też można przestać kochać, no i trzeba sobie wtedy umieć to wytłumaczyć. Bardzo zdrowym podejściem jest na przykład to, żeby uświadomić sobie, internet temu nie sprzyja, że możesz czerpać sens z czego innego niż praca. Że praca może ci służyć po prostu, do jej celem może być zarobienie pieniędzy na życie, ale twoim sensem może być coś, co robisz po pracy. Może to, jak prowadzisz dom. Albo to, że ćwiczysz kalistenikę i to jest po prostu sens twojego życia. Jeździsz na zawody i to cię niesie, nie? A praca może polegać na wkładaniu do segregatora dokumentów, bo po prostu ona ma ci tylko dać pieniądze na życie. Internet nam tego nie mówi. Internet mówi, zobacz, ludzie mają satysfakcjonującą pracę, jeżdżą w fajne miejsca na wakacje, zawsze są świezi i, jak odmienić to słowo, świeży. Każdy zawsze wygląda świeżo i zadbanie. No właśnie, trzeba pamiętać, że za każdym idealnym zdjęciem jest nieidealny człowiek. A z drugiej strony, wiesz, to jest też na nas takie ciążące zobowiązanie na osobach, które pokazują się publicznie, żeby niepotrzebnie nie wzmagać tego uczucia dysonansu, czy też takiej braku satysfakcji. Ja się staram tego bardzo pilnować. Z czasem przestałam pokazywać swoje życie prywatne, żeby nie sprawiać takiego wrażenia, wiesz, że wszystko u mnie jest super, nie? Bo to, co pokazuję w pracy, to są jakieś tam rzeczy związane zawodowo z pracą. Moja praca jest misyjna. Prowadzę organizację pozarządową, więc na przykład ludzie często mi mówią, ty to masz fajną pracę, kurczę, taką z misją, ja też bym tak chciała. A ja mówię, nie, właśnie ty musisz być w swojej pracy, posłuchać tego, co mówię i u siebie to zmienić. Zmień to pracując tam, gdzie pracujesz. Nie możemy wszyscy pracować w NGO-sach, prawda? Ale w związku z tym, że wiem, że ta praca jest tak postrzegana, to staram się się nie sprawiać wrażenia na przykład dodatkowo, że spędzam sobie poranki nad croissantem z latte, czytając jakąś gazetę. To jest nieprawda. Czasami po prostu zdążę tylko zjeść chleb z masłem, biorę sobie kawę do kubka do samochodu, stoję w korkach, ściekając się, wracając z przedszkola. Jestem niewyrobiona z niczym. Oczywiście mogłabym trzasnąć sobie jakąś fajną fotkę na Instagrama i powiedzieć uff, poniedziałek, ale nie chcę ludziom sprawiać dyskomfortu, bo pewnie wszyscy mają wtedy taki poniedziałek jak ja, prawda? Mnóstwo rzeczy zawalam. A dzisiaj przyszłam do ciebie niepomalowana i leciałam do sklepu po kosmetyki, bo mi się pomieszały ustalenia. Wiesz, no po prostu każdy ma swoje potknięcia, ale tego w internecie nie widać. I to są takie oczywistości, Ania, nie? Ktoś powie, ale odkryły Amerykę, ale ciągle trzeba o tym mówić. Stale trzeba o tym mówić, przypominać sobie, że życie tak nie wygląda. I tu to się sprowadza do takiej zasady higieny cyfrowej. Jesteś tym, na co patrzysz. Czyli żeby mądrze dobierać sobie treści, na które patrzymy w internecie. Uważać też na taką pułapkę tych treści edukatorskich, bo one chcą nam zrobić dobrze, ale zebrane w taką masę nagle stają się taką wielką presją, co powinniśmy robić, żeby dobrze żyć. I ja jak się na to napatrzę czasem, to mam takie, Boże, Boże, nie zdążę, nie? Braknie mi życia, żeby to zrobić, że znowu nie wróciłam do, tam, nie wiem, nauki języka, nie znalazłam czasu na jogę, chociaż rzeczywiście wykupiłam znowu ten abonament na ćwiczenia i miałam tyle dobrej woli i nie dbam tak bardzo o tą dietę, jak powinnam dbać. Bo jeśli ten przekaz płynie do nas ze wszech stron, kiedy scrollujemy media społecznościowe, no to on potrafi być po prostu przytłaczający, a my jesteśmy tylko ludźmi, którzy czasem budzą się zmęczeni, czasem nie chce im się nic zrobić po prostu, nie chce im się zmieniać świata, chcą tylko prześliznąć się do wieczora i wiesz, i jakoś ten dzień przeżyć. Więc ważne jest to, żebyśmy tak mądrze się otaczali tymi treściami. Daję przykład trenerów fitness, którzy fajnie, że są i mogą nas poprowadzić, ale jeśli mamy taki etap w życiu, że nie jesteśmy w stanie teraz tego robić, to patrzenie na to, jak uciekają nam kolejne treningi, będzie nas bardzo stresowało. I ja wtedy polecam, wycisz sobie na jakiś czas to konto i jak poczujesz, że masz już przestrzeń na to, to je sobie włącz, bo inaczej będziesz po prostu miał kolejne wyrzuty sumienia, że mijają te dni i ty się oddalasz od swojego celu, a są różne sytuacje i wiesz, wszystko ma swój koszt, nie? Jak zaczęłam pisać książkę, to moje trzecie dziecko, Jaś, miał rok, jeszcze był na piersi, nie szedł jeszcze do żłobka, był COVID. Miałam jeszcze dwójkę starszych dzieci w domu, prowadziłam badanie naukowe, fundacja już zaczynała funkcjonować. Jednym słowem, miałam mało czasu i wiedziałam, że czegoś nie zmieszczę. Nie? I to też jest dla mnie trudne, bo po napisaniu tej książki, którą pisałam nocami, co jest bardzo niezdrowe i nie polecam, ale bardzo chciałam spełnić swoje marzenie i ją napisać. Więc jedyna szansa, żeby wejść w tryb pracy głębokiej, był nocą, kiedy wszyscy spali. Więc ja przez wiele miesięcy miałam za mało snu. Nieregularnie się w związku z tym też odżywiałam. I skończyłam tę książkę, będąc fizycznie inną mną, prawda? Nie byłam, krótko mówiąc, skończyłam ją tam, wiesz, kilka kilogramów inna niż wcześniej, nie ćwicząc, przestałam biegać, no bo zamiast wyjść na trening wieczorem pobiegać, to ja sobie siadałam i pisałam. No i musiałam się z tym pogodzić. Wiesz, musiałam się od siebie odwalić, wytłumaczyć sobie, teraz to zaniedbasz, wrócisz do tego potem, notabene powrót nie był prosty, ale teraz masz inny priorytet i pogódź się, nie zmieścisz tego w dobie. Bo gdybym tego nie zrobiła, to myślę, że przypłaciłabym to depresją po prostu. Nie? Gdybym dowalała się do siebie każdego dnia, że przestałam aktywność fizyczną uprawiać, przestałam dbać o to, co jem, bo po prostu jestem skoncentrowana na pisaniu, a to jest bardzo intensywny rodzaj pracy, to pewnie bym się rozchorowała. Nie? Więc to też warto sobie mówić, że my nie jesteśmy w stanie sprostać wszystkim wymaganiom, które dzisiaj po prostu do nas spływają zewsząd i na każdym froncie o siebie zadbać. I czasami są takie momenty, że trzeba sobie odpuścić. Ale naprawdę, bo wiesz, my czasami sobie mówimy w internecie, są takie przekazy, odpuść sobie, bądź dla siebie dobra. I ludzie mówią, dobra, dobra, a potem dowal się do siebie. Nie zrobiłaś tego, tamtego nie zrobiłaś. Odpuszczanie sobie jest bardzo trudne, bo musimy właśnie wyrzucić z głowy tą presję, która do nas napływa.
Ale to jest bardzo prawdziwe, co powiedziałaś w kontekście tego, że musiałaś sobie odpuścić, bo pewnie byś się nabawiła jakiejś depresji i tak dalej. I ja powiem teraz o czymś, o czym chyba nigdy nie mówiłam publicznie, z perspektywy influencera, twórcy internetowego, między innymi w tych kategoriach, w które można by mnie jeszcze przynajmniej kiedyś włożyć, typu trener personalny i tak dalej, że ja też musiałam, i potwierdzając, że to nie jest wszystko prawdą. Ja na przykład powiem Ci, jak teraz patrzę na rzeczy, które ja wrzucałam do social mediów 2-3 lata temu, to sama mam takie... Już bym dzisiaj tego nie zrobiła, nie? Jakby to też jest tak, że jakby ja też popełniam błędy. Te treści i teraz, wiesz, może moja perspektywa też się zmieniła przez to, że właśnie mam córkę, że też patrzę na to z perspektywy, co bym chciała, czego bym nie chciała, żeby moja córka doświadczała, będąc w tym internecie, i że, nie wiem, pokazywanie, wiesz, płaskiego brzucha na początku filmu, żeby zrobić...
Tak.
Tak, no bo tak to działa, wiesz. Oczywiście. Influencerzy mają tego świadomość i ja się im trochę nie dziwię. I teraz broniąc tych wszystkich ludzi, którzy używają tych zabiegów w internecie dalej, realia są takie, a ci ludzie jakby z tego żyją i tak pracują, że jeżeli pokażesz za przeproszeniem ten swój tyłek na początku filmu, no to ten film będzie miał milion wyświetleń. A jeżeli, wiesz, ubierzesz się w dresy i cała zakryjesz i sypniesz z żartem, no to nagle się okazuje, że to obejrzy 50 tysięcy osób, nie? Ludzie też, którzy to oglądają i może nie mają tego świadomości, więc to też warto o tym powiedzieć, oni też wybierają, bo jakby jeżeli te rzeczy nie będą się wyświetlały, jeżeli te gołe tyłki przysłowiowe czy płaskie brzuchy nie będą miały popytu, no to ludzie przestaną to produkować, no bo to nie będzie miało więcej sensu, nie? Więc to też, tak sobie myślę, jako mama właśnie córki, że to świadome wybieranie treści też w internecie też jest bardzo ważne, bo to jest jedyny sposób do tego, żeby tych złych treści w internecie powstawało mniej.
Znaczy tak, no oczywiście my swoją uwagą głosujemy, natomiast zawsze jest tak, że nas pociąga to, co jest kontrowersyjne, czy to, co właśnie jest związane na przykład z seksualnością. Wiesz co, mnie chyba nie radzi to, że trener personalny pokazuje, że ma płaski brzuch. Mam nawet takiego ulubionego trenera, który skacze na skakance, Dianko. Zawsze mówię, że zaczynam trening, dzień z treningiem z nim, to znaczy patrzę, jak on trenuje. To taki guilty pleasure. Więc no jest to naturalne, to jest ich profesja, więc zresztą to potrafi być motywujące też, tak, bo pokazuje, że jest jakiś efekt tych ćwiczeń. Myślę, że czym innym jest, wiesz, robienie jakiejś wulgarnej wstawki, żeby pozyskać uwagę odbiorcy, a po prostu pokazanie efektu swoich pracy. To jest narzędzie twojej pracy, tak, jeżeli mogę się tak wyrazić, o ciele. Więc mnie to jakoś tam nie razi. Bardziej chodzi o to, żeby mieć tę świadomość, że no, to jest trener, który z tego żyje. Jego życie polega na treningach lub trenowaniu innych, więc on w tym sporcie jest cały czas, a moje życie na przykład być może polega na 8 godzinach pracy biurowej i będzie mi ciężko dojść aż do takiego efektu, prawda? Ale mogę się zmotywować tym. Więc no właśnie, my tak musimy sobie świadomie o tym mówić. Ta kultura zasięgów, do której tutaj nawiązałaś, ona jest na pewno bardzo destrukcyjna dla osób, które po prostu życie zawodowe mają związane z internetem. Ja jestem daleka od tego, widzisz, daleka od tego, żeby to potępiać. I widzisz, my potrzebujemy zniuansowanej rozmowy o internecie, bo internet nas nauczył polaryzacji, że tak, tak, nie, nie. To jest dobre czy złe? Złe albo dobre. Koniec rozmowy, prawda? A to tak nie jest. Nie ma niczego zdrożnego w tym, że w jakimś środowisku, na przykład w środowisku internetu, są ludzie, którzy tam chcą zarabiać. Mają na to swój pomysł, więc muszą grać w tę grę. Trzeba mieć świadomość, że ta gra ma swoje koszty. I ja, patrząc na influencerów, raczej, wiesz, czuję taką czułą troskę, niż, nie wiem, jakiś rodzaj, nie wiem, pogardy czy złośliwości wobec nich. Raczej czułą troskę, dlatego że zajmując się wpływem technologii na zdrowie psychiczne też, wiem, jaką płacą za to cenę. I że to jest bardzo niesprawiedliwe patrzeć na to w taki sposób, że o, pokazała brzuch, nie? Bo ja wiem, że musisz się zmierzyć z falą różnych komentarzy, że dla odbiorców influencer jest osobą do odczłowieczenia, jest przedmiotem, który dostarcza im treści. I to dotyczy, wiesz, nie tylko influencerów, którzy, nie wiem, pokazują ciało, to takie rzeczy mówią również inni twórcy, piszący, nie wiem, o sprawach społecznych. Jeśli jesteś popularny, publika w internecie uważa, że nie masz emocji, że masz jakieś obowiązki wobec ludzi, bo, nie wiem, dają ci lajki albo jeszcze płacą ci na Patronite, to ty musisz dowozić, prawda? Można do ciebie napisać na każdy temat. Jeśli jesteś lekarką, to po prostu przysłać ci zdjęcie pupy dziecka z wysypką i powiedzieć, jaką maść na to. A jak nie odpowiesz, to jeszcze cię tam strofować, że nie chce pani pomagać, a przysięga Hipokratesa, pani jest zobowiązana. Mnóstwo influencerów ma takie problemy, więc ja raczej patrzę na to z taką czułą troską, że wiem, że oni płacą ogromną cenę za to. Też, wiesz, płacą swoją uwagą, bo jednak, no, jeśli grasz w tę grę, to musisz odbierać te powiadomienia, tak? Może nie musisz ich słyszeć, ale w którymś momencie dnia musisz tam wejść i zmierzyć się z tymi komentarzami. Ja publikuję w mediach społecznościowych coraz mniej, dlatego że akurat moja praca już nie jest z zasięgami związana, ale każde wrzucenie posta wywala mi dzień. To jest zdetonowanie dnia. To będzie fala komentarzy i to, że ja rozumiem higienę cyfrową, nie chroni mnie przed tym. Ja wiem, że tego dnia będę rozproszona, będę miała ciągle podniesioną gardę, bo będę się zastanawiać, kiedy ktoś mi przywali, nie? Bo oczywiście jakbym wrzucała takie lajtowe treści, to pół biedy, ale jak wrzucam coś, co jest kontrowersyjne, no bo o korzystaniu z internetu można w różny sposób mówić, czasami to są rzeczy, które ludzi poruszają, to zawsze się tak boję, wiesz, tak, chociaż ja mam taką życzliwą społeczność na swoich kanałach, ale taka jestem niespokojna, że gdzieś skądś może przyjść jakiś atak, nie? Więc sobie wyobrażam, co w jakim takim stresie żyją influencerzy, z czym się muszą mierzyć. Czasami jak widzę, z czego się tłumaczą, to mam ochotę po prostu, chociaż nie znam tej osoby, wiesz, przytulić ją i powiedzieć, weź to olej. Weź olej, to są ludzie, którzy jutro zapomną, że ci to napisali, a ty nie zapomnisz swoich emocji. Twoja rodzina nie zapomni twoich emocji, nie? Ale wiem, że to jest bardzo trudne, więc tak na to sobie patrzę.
Gdzieś tam zbliżając się do końca tej rozmowy, chociaż ona jest dla mnie tak fascynująca, że mogłaby trwać jeszcze pewnie przynajmniej godzinę lub dwie, zastanawiam się, czy my mamy świadomość tego, co zaczyna się dziać i jakie zagrożenia za sobą też niesie sztuczna inteligencja? Bo mi się wydaje, że my trochę jeszcze myślimy o tym w kategoriach Matrixa, że to już bardzo dużo się o tym mówi za granicą. Mhm. Tutaj trochę wspomniałaś a propos na przykład zdjęć dzieci, które się pojawiają. Ja sama korzystam z czata GPT i jestem czasami w szoku, jakie rzeczy potrafi mi odpowiedzieć.
I w jaki sposób.
I jestem pod wrażeniem, nie? To przyspiesza moją pracę w wielu przypadkach. Ale mam z tyłu głowy też taką myśl, że kurczę, jeżeli to potrafi mi odpowiadać w taki sposób w tej konkretnej sytuacji, no to co jeszcze potrafi ta sztuczna inteligencja?
Tak, zdecydowanie. Wiesz co, na pytanie, czy my mamy świadomość. Myślę, że nie mamy, dlatego że nie mamy pełnej wiedzy o sztucznej inteligencji. My, tacy zwykli zjadacze internetu, jak ja czy ty, bardzo często utożsamiamy ją po prostu z czatem GPT, czyli z tym, z czego możemy skorzystać jako zwykły śmiertelnik. A to są bardzo złożone, skomplikowane technologie, które mogą mieć zastosowanie w wielu dziedzinach życia. I teraz z jednej strony to może być bardzo dobre zastosowanie, bo one mogą na przykład usprawnić procesy diagnostyczne w medycynie. Nie będą decydować za lekarza, ale mogą pomóc lekarzowi. Mogą na przykład bardzo szybko porównać dowolną liczbę zdjęć rentgenowskich i wyciągnąć jakiś wniosek, który następnie lekarz oceni. Mogą w branży farmaceutycznej pomóc w rozmaitych testach. Mogą pomóc w kwestiach związanych z planowaniem miast w urbanistyce, prawda? Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest na przykład w zalesianiu też, czyli w tych dziedzinach takich związanych właśnie z przyrodą, z ekologią. Więc jest wiele tych dziedzin, w których ona może być przydatna. W edukacji, kiedy nauczyciel może przyspieszyć swoją pracę, bo poda jakieś zadanie i da prompta, czyli takie polecenie dla sztucznej inteligencji. Przygotuj mi teraz to zadanie w wersji dla ucznia, który ma trudności z matematyką i w wersji dla ucznia wybitnego. I to w jakiś sposób może przyspieszyć pracę. Natomiast wiesz, z ludzkością jest tak, że nami kierują dwie rzeczy, ciekawość i chciwość. I to są rzeczy, które bardzo trudno powstrzymać. Więc bardzo niebezpieczne są te zastosowania, które związane są na przykład właśnie z obronnością kraju, to znaczy w jaki sposób będziemy to wykorzystywać. W ostatnim czasie The Guardian, ale też wiele innych takich światowej klasy mediów pisało o rozwiązaniach stosowanych przez Izrael do namierzania bojowników Hamasu. Do tego wykorzystywany jest program, który nazywa się Lavender. To jest program oparty o sztuczną inteligencję, która jakby na podstawie danych zebranych przez nadajniki telefoniczne typuje, kto jest bojownikiem Hamasu. Następnie, jak wytypuje taką osobę, to w momencie, kiedy ta osoba zbliża się do swojej bazy, najczęściej to jest po prostu dom tej osoby, wysyłany jest dron, który niszczy ten dom, żeby zabić tego bojownika. I to jest w zasadzie nieweryfikowane przez człowieka już. Czyli zobacz, po prostu technologia decyduje, że jesteś bojownikiem, a być może jesteś na przykład wolontariuszem, który pomaga, więc zbliża się, bo ona jeszcze decyduje to na tej podstawie, że przebywasz na przykład w strefie, na którą wojsko izraelskie nie pozwala wchodzić, tak? W tej strefie ostrzału, ale możesz być na przykład wolontariuszem, który zbliża się do tej strefy często, bo na przykład pomaga ludności cywilnej, albo możesz być przedstawicielem prasy, albo po prostu możesz być cywilnym człowiekiem, który stara się przeżyć w tak strasznych warunkach. No i mamy tutaj do czynienia ze sztuczną inteligencją, która decyduje, kogo zamordować, tak? Kogo zabić. Wczoraj czytałam, że kilkudziesięciu pracowników Google już zaczęło protest w biurach, ponieważ ta technologia Lavender utrzymywana jest na technologii Google'a. Zresztą to są ogromne pieniądze, które Google zarabia na wojnie właśnie w Gazie, która się teraz toczy. Więc to są takie już dylematy etyczne. Mnóstwo takich dylematów związanych z prawem autorskim, prawda? Z tym, co zrobić, żeby AI nie uczył się na książkach, które my czytamy, które my piszemy z takim trudem, żeby nie w zasadzie nie plagiatował, nie uczył się na pracach artystów, rysowników, grafików, malarzy, tak? Na muzyce, bo przecież to jest jakiś wysiłek, to, że ktoś to kiedyś stworzył. Teraz chodzi AI sobie o tym odtworzy i na tej podstawie coś produkuje. To jest pytanie też, wiesz, o nasze kompetencje, bo ChatGPT i tego typu rozwiązania, bo jest też ich w ogóle więcej, one są tam czasami sprofilowane pod różne profesje, może być pomocnym asystentem. Też dlatego, że po prostu można mu zadać pytanie. W Google musimy się trochę namęczyć. Jak używamy wyszukiwarki, to musimy pomyśleć, jaką frazę wpisać, żeby nam dobrze wyszukała. Natomiast w czacie po prostu piszemy, hej, interesuje mnie uprawa poziomek na działce, czy możesz mi coś o tym powiedzieć w Polsce pod Warszawą. No i on nam tam po prostu bardzo szybciutko odpowiada. W sposób zresztą kulturalny. Ja zawsze się witam z czatem, bo jak już żartuję sobie, że jak już przejmą władzę, to może będą pamiętali, kto im mówił dzień dobry. Ale wiesz, i to jest okej. Jest takim naszym asystentem trochę lepszym niż Google, aczkolwiek musimy to weryfikować, prawda? Bo ma tendencję do halucynowania. Natomiast wracając do tego, co mówiłam o tym, że mózg się uczy. Niebezpieczeństwo widzę tam, gdzie wiesz, czat zaczyna zastępować nasze kompetencje, czyli jeśli ja mu powiem, znajdź mi 5 artykułów o tym, on mi je znajdzie, a ja potem powiem, wyciągnij mi z tego 5 punktów, ułóż argumentację i plan tekstu, który odpowie na pytanie, czy dzieci powinny używać mediów społecznościowych. On to wszystko zrobi, zajmie to, wiesz, ja pisałam tę książkę kilka miesięcy, jemu by to pewnie zajęło tam tydzień maksymalnie, wliczając głównie czas na moje prompty i obrobienie tego, tylko musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Im więcej zlecamy sztucznej inteligencji, tym mniej używamy swojego mózgu. Więc jeśli AI będzie za ciebie pisał teksty, to ty wyjdziesz z wprawy pisania tekstów. Jeśli będzie za ciebie argumentował i wyciągał wnioski, nie będziesz trenowała się w tej umiejętności, będzie ci z tym coraz trudniej, prawda? Jest też tak, wiesz, kwestia przyswajania tej wiedzy, że jest ci łatwiej poprowadzić rozmowę, tak biorąc przykład z twojego podwórka, do której sama się przygotujesz, przeczytasz coś, wyciągniesz wnioski, niż gdybyś dostała tylko pytania. Jasne. Gdybyś dostała pytania, to byś się czuła bardzo niepewnie w tej rozmowie, bo byś miała to po prostu nieprzemyślane. Więc nie mam wątpliwości, że mnóstwo ludzi będzie delegowało swoje kompetencje do AI-a, I tym bardziej należy pielęgnować własne samodzielne myślenie, umiejętność argumentacji, krytycznego myślenia, bo to będą kompetencje, które po prostu u niektórych osób będą zanikać, bo tak jak już mówiłam, mózg wybiera rzeczy najprostsze i wiele osób ulegnie tej pokusie. Jest mi też trochę smutno, jak widzę takie straszenie, że wiesz, niektóre zawody w ogóle się skończą, AI zabierze nam pracę. Bez wątpienia pewne zawody ulegną modyfikacji, w niektórych zawodach być może też sztuczna inteligencja człowieka zastąpi, ale podobnie było przy innych wynalazkach i pojawiały się inne zawody. Tak jak zamieniliśmy konia na samochód, to jednak pojawiły się inne zawody typu mechanik samochodowy i tak dalej. Ktoś, kto przybijał podkowy, może zajął się wtedy wymianą opon. Tak? Więc trzeba być raczej gotowym na taką rekonstrukcję trochę tego rynku pracy, ale też nie wierzę, wiesz, nie wierzę, że takie zawody stricte związane z AI-em to jest zawód, w który powinniśmy inwestować, bo inwestowanie w zawód oparty na jednej technologii, która jest niepewna, bardzo szybko się rozwija, jest jeszcze nieuregulowana, jest bardzo nieodpowiedzialne. I prezes firmy Nvidia, która jest dzisiaj liderem, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, bo na jej rozwiązaniach oparte są rozwiązania AI-owe innych firm, powiedział takie coś, co mnie zastanowiło. Powiedział, że jakbym miał powiedzieć, w co inwestować, to bym inwestował w uczenie się rolnictwa. Bo wiesz, no naprawdę to, znaczy, bardzo ważne są te nasze kompetencje, które zależą tylko od nas, które kiedy odetną cię od technologii, to sprawiają, że ty możesz być dalej trenerką personalną. Możesz nie mieć dostępu do Instagrama, ale możesz po prostu pomagać ludziom pracować nad swoim ciałem, prawda? Dbać o swoje zdrowie fizyczne. I to jest bardzo ważne, żeby to pielęgnować. Myślę, że dlatego też pewien renesans przeżywają takie, wiesz, hobby, jak nie wiem, pieczenie chleba, gotowanie, szydełkowanie, majsterkowanie, budowanie czegoś, uprawianie jakichś działek. My w tym ztechnologizowanym świecie tęsknimy, wiesz, za naturą. Ona nas koi. Takie poczucie, że ja nie bez powodu to mówię, bo ja lubię piec chleb i wiesz, to poczucie, że ja z mąki, wody i odrobiny soli mogę nakarmić rodzinę, jest super. Nie? To jest takie kojące, że mogę to zrobić i to od nikogo nie zależy. Więc zawsze zachęcam do tego, żeby szukać sobie takich rzeczy, które nas z tego świata sztucznej inteligencji, nowoczesnych technologii wyciągają i pokazują, zobacz, umiesz to zrobić sam. Nawet jeśli to jest po prostu jazda na rowerze, orientowanie się w terenie, odkrywanie nowych rzeczy w mieście, to też jest coś, co potrafimy zrobić sami i tego nam życzę, żebyśmy mieli tego jak najwięcej.
Wow. Powiem tylko, że ja zawsze mam tutaj bardzo interesujących gości i każda rozmowa jest dla mnie jakąś lekcją, ale dzisiaj się nauczyłam wyjątkowo dużo. Może też dlatego, że wykonuję taki, a nie inny zawód i trochę bardziej jestem za pan brat z tymi social mediami, aczkolwiek wydaje mi się, że ktokolwiek myśli, że ten temat go nie dotyczy, to myślę, że albo siebie sam okłamuje, pewnie siebie sam okłamuje. No jest to,
albo nie widzi związku.
Albo nie widzi związku.
Nie widzi związku.
Myślę, że jest to bardzo uniwersalny i potrzebny temat. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
Ja też, że znalazłaś dla mnie czas. Dzięki za zaproszenie.
I mam nadzieję, że Wy również dzisiaj z tej rozmowy dużo dla siebie wynieśliście. Dziękuję bardzo.
Dzięki.